Który skrzywdziłeś człowieka prostego?
Który skrzywdziłeś człowieka prostego?
Który skrzywdziłeś człowieka prostego?
Który skrzywdziłeś człowieka prostego?
Który
To był normalny, wesoły chłopak, ale już mocno schorowany. Może to w jakiś sposób zaostrzyło jego wrażliwość na cierpienie innych. Zawsze opiekował się innymi. Zawsze miał jakiś podopiecznych na mieście. Swoje apostołowanie rozumiał bardzo konkretnie. Tak jak nas uczono. Apostołuje się przez czyn, a słowo jest tylko pomocą.
Daleko, albo w tym samym mieście, albo w tym samym domu. Ktoś znajomy. Zaskoczenie, chwila smutku. Potem melancholijne stwierdzenie. To przecież normalne. Wszystkich nas to czeka. Nagle umiera ktoś najbliższy. I to jest zupełnie nowe, nienormalne, wyjątkowe. Wszystko trzeba przeżyć od początku. Mimo doświadczeń gromadzonych od wieków przez całą ludzkość. Ulicą pędzi wóz straży pożarnej. Gdzieś się pali, mówimy. I stajemy w kolejce po mięso. Ale gdybyśmy po powrocie zobaczyli tych strażaków uwijających się wokół naszego własnego domu, wtedy dopiero w ułamku sekundy zrozumielibyśmy, jak naprawdę pachnie dym, jak parzy ogień. Jak wygląda czarna czeluść wypalonego mieszkania. Czytamy o zamachach, morderstwach i wybuchach bomb terrorystów. Wzdrygamy się. Świat chyba zwariował, mówimy ze tchnieniem. A w środku ledwie uświadomione uczucie ulgi, że to tam i pewność, że tu byłoby to niemożliwe. I nagle staje się, wyrasta w zasięgu ręki, wylęga się tuż obok. Niezrozumiałe, potworne, obce jak narośl, jak rak. To są właśnie te ponure powiększenia, jak w filmie Antonioniego. Niewyraźny, banalny pejzaż, trochę drzew, jakieś krzewy, ścieżka, kawałek trawnika. Dopiero na którejś z kolei odbitce przybliżającej ten pejzaż wychyla się z zarośli ręka trzymająca rewolwer.
Zwykłą umiejętność znajdowania się w różnych sytuacjach. Nie obnosił się ze swym kapłaństwem. Robił wrażenie, jakby był jednym z nas. Nigdy nie forsował swego zdania. Siedział z boku, słuchał, nie eksponował swojej obecności, ale jego osobowość zawsze jednak miała wpływ na dyskusję. W dziedzinie społecznego stosowania prawd bożych był zdecydowany i wymagający. Zarzucano mu ustawicznie zbytnie upolitycznienie głoszonej przez niego nauki Kościoła.
Gdzie w działalności człowieka kończy się jego powołanie? Zawód, misja, profesja, a zaczyna się polityka. Treść, jaka kojarzy się z określeniem polityka, może być bardzo różnorodna. Dla Jana Pawła II polityka to roztropna troska o dobro wspólne. Dla innych polityka to metody rządzenia ludźmi, a także ideologia, którą się rozpowszechnia. Przy przyjmując ujęcie Jana Pawła II, polityką jest troska o ojczyznę, czyli o ludzi, którzy na tej ziemi się urodzili, jej zasoby i przyrodę, o kulturę, o gospodarkę. Co czynić, by to dobro wspólne było dobrem dla znaczącej liczby osób? By ludzie chcieli, mogli i umieli je zachowywać, a nie marnować, grabić i rujnować. Kościół nie może nie zajmować się tym, co jest dobrem wspólnym narodu, co jest podstawą jego bytu obecnie i w przyszłości. Miłość ojczyzny, jako forma miłości bliźniego i życia nie dla siebie, nie może być tylko abstrakcją, ale wyraża się w społecznym zaangażowaniu.
Ilekroć wpadał do nas, zawsze z pamięci recytował listem swoich podopiecznych. Ten potrzebował swetra, ten spodni, ten znów jakiegoś lekarstwa albo odżywki dla dziecka. Nie mylił się, nie zapominał, bo autentycznie żył ich sprawami. Spotykaliśmy się też na sądowych korytarzach i salach rozpraw. To był czas wielkiej emocji i wielkiej próby. Uważał, że jego obecność w sądzie jest czymś zupełnie naturalnym, skoro oskarżonymi są ludzie, którym miał przewodzić duchowo.
Być może była potrzebna ofiara życia, aby odkryły się utajone mechanizmy zła, aby wyzwoliło się silniej pragnienie dobra, szczerości, zaufania. Przecież cały naród pragnie rzetelnego respektowania prawa, pragnie ładu, pragnie gospodarności. Nie brak u nas ludzi, nie brak ich za granicą, którzy pragną pracować ofiarnie dla dobra ojczyzny. Niechby się wreszcie obudził tłumiony dziwnie instynkt samozachowawczy narodu i niechby Polacy różnych kręgów społecznych nie musieli się spotykać zapłakani nad trumną kapłana męczennika, ale za stołem dialogu ku wyzwoleniu dążeń ku pokojowi. Jego życie, pracowite i ofiarne, zostało przedwcześnie w okrutny sposób przerwane. Wierzymy, że ofiara jego życia jest już ostatnią ofiarą na polskiej ziemi i że już nikt w naszej ojczyźnie nie targnie się na życie drugiego człowieka tylko dlatego, że nie podoba mu się głoszona przez niego nauka.
Poprzez wieki historii naszego narodu Maria, Matka Syna Bożego, była nierozdzielnym elementem jej dziejów. Przyjęła tron królowania na Jasnej Górze i uczyniła, że w tym miejscu Polacy zawsze, a zwłaszcza w czasach największych zniewoleń narodu, czuli się prawdziwie wolni. Zarówno pod Grunwaldem, jak i w czasie szwedzkiego najazdu. Pod Wiedniem i w roku 1920. W czasie II wojny światowej, a zwłaszcza w czasach powojennych, zawsze Maria dla narodu była matką podtrzymującą swe dzieci w wierze i nadziei, że odmieni się los udręczonej ojczyzny.
Który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad krzywdą jego wybuchając, gromadę błaznów koło siebie mając na pomieszanie dobrego i złego. Choćby przed tobą wszyscy się skłonili, cnotę i mądrość tobie przypisując, złote medale na twoją cześć kując, radzi, że jeszcze dzień jeden przeżyli. Nie bądź bezpieczny. Poeta, pamiętam. Możesz go zabić. Narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy i sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.
Audycji wykorzystano fragmenty wspomnień przyjaciół księdza Jerzego Popiełuszki, tekst Ewy Szumańskiej powiększenia, fragmenty rozmowy Ewy Górskiej z profesor Aurelią Polańską, fragmenty homilii prymasa Polski księdza kardynała Józefa Glempa, fragmenty kazania księdza Jerzego Popiełuszki oraz wiersz Czesława Miłosza, który skrzywdziłeś.